razem z Janem Oleńskim zajrzyjmy do dzienników dzisiejszych. Na pierwszy ogień może nasz dziennik?
Tak, dzień dobry Państwu. Nasz dziennik w moich rękach. Na samej górze pierwszej strony wytłuszczonym tekstem napisano: nie potwierdzono koronawirusa w Polsce, i dalsza kontynuacja, co o tym więcej na stronie piątej. Natomiast myślę, że temat jak na razie troszeczkę wyczerpujemy, więc może nie o tym, ale tutaj główny temat pierwszej strony naszego dziennika to o kolejkach do hospicjum i o tym, jak w polskim systemie opieki paliatywnej brakuje, dokładna liczba to 1000 łóżek. Natomiast Urszula Wróbel, autorka tekstu, zwraca uwagę, że to nie jedyny kłopot, z jakim borykają się kierujący placówkami, bo od kilku lat daje się we znaki także problem kadrowy. Brakuje lekarzy, którzy chcą podjąć się ciężkiej pracy zarówno w hospicjach stacjonarnych, jak i poradniach medycznych paliatywnej, medycyny paliatywnej, a także w hospicjach domowych, powiedział naszemu dziennikowi ksiądz Marek Kujawski, założyciel i duszpasterz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Więcej o tym na czwartej i piątej stronie naszego dziennika. Czy coś ci się rzuca w oczy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej?
W Wyborczej oczywiście temat numer jeden to są listy poparcia dla sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj w zasadzie jedynka, dwójka, trójka, dokładnie czwórka i piątka, bo wcześniej są reklamy w gazetach. Taki mamy czas. Piszę o tym, jak zbierano podpisy pod poparciem dla nowych sędziów. Gazeta Wyborcza chwali się, że dotarła do tych list i nawet mamy nazwiska. Staram się znaleźć, gdzie te listy poparcia są opublikowane, i tego zrobić nie mogę, bo nie mogę tego znaleźć, bo chyba tego nie ma w Gazecie Wyborczej. Dziennikarze tylko informują, że w ujawnionym wykazie przeważają nazwiska osób, które awansowały dzięki dobrej zmiany. Czy to jedyny powód wojny o listy do KRS? Pytają dziennikarze Gazety Wyborczej. Listy poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic władzy. Oryginały są w Kancelarii Sejmu. W czerwcu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał ujawnienie, kto poparł kandydatów do wybranej przez Sejm sędziowskiej części KRS. Tylko tak można sprawdzić, czy kandydaci mieli wymaganą rekomendację innych sędziów, ale kancelaria nie wykonała wyroku, dlatego robi to Gazeta Wyborcza. Wczytuję się w ten artykuł dla Państwa i staram się znaleźć tutaj sensację, i idzie mi to z trudem. Jest opisywany przez dziennikarzy przypadek przewodniczącego KRS, pana sędziego Leszka Mazura, który miał 40 podpisów zebranych, wymaganych jest 25, więc nie wiem, gdzie tu jest sensacja. I szukam dalej, aby znaleźć, jakie są nieprawidłowości, które wykryli dziennikarze w tych listach, które podobno mają dziennikarze Wyborcze, i tej nieprawidłowości nie mogę znaleźć. Będę szukał w czasie, kiedy ty będziesz przeglądał dalsze gazety. Może znajdę.
To szukaj dalej, bo a ja spojrzę na Gazetę Polską, która także o sędziach, ale i tutaj moim zdaniem sensacja jest, bo tytuł w kolorze żółtym na czerwonym tle, tutaj skojarzenia gdzieś z flagą niektórych republik państw komunistycznych, no i taki wielki napis: sędziowie już czynić bezprawia nie będą. We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowniczych, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. I to wywołało ogromną histerię u przedstawicieli opozycji, którzy grożą, że postawią prezydenta przed Trybunałem Stanu. No i tutaj jest sensacja, czy opozycja postawi prezydenta przed Trybunałem Stanu, czy nie. Czy radość dziennikarzy Gazety Polskiej z tytułu podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę tej nowelizacji ustawy. No to jest pierwsza strona. Na pierwszej stronie też informacja, którą przypominamy, że 10 maja odbędą się wybory prezydenckie, na które trzeba pójść, w których trzeba oddać głos, spełnić swój obywatelski obowiązek. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, odbędzie się ona 24 maja. No i tutaj potwierdzenie że prezydent Andrzej Duda będzie w tych wyborach kandydował, co chyba nie jest dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej jeszcze co możemy znaleźć dalej, bo na gazecie, na stronie 10 o gospodarce będą nowe sankcje za Nord Stream 2. USA są zdeterminowane, aby gazociąg Nord Stream 2 nigdy nie powstał. Tak twierdzi niemiecka gazeta Handelsblatt. Dziennik, powołując się na źródła dyplomatyczne, twierdzi, że Izba Reprezentantów i Senat są gotowe do uchwalenia kolejnych sankcji. To o tym więcej na stronie 10. Ze świata jeszcze o budżecie Unii Europejskiej i reformie sądów. To artykuł dotyczący dzisiejszej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli. No a z Polski o stronie 6 o oszustwach asystentki posła PO. Takiej taniej sensacji, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale zaraz zobaczę, czy może tam jest coś więcej w tym artykule. Tymczasem, co dzieje się w... Ty patrzysz cały czas na Wyborczą, zgadza się?
Bo znalazłem tą bombę, która tkwi w tym materiale zrobionym między innymi przez Wojciecha Czuchnowskiego. Jakoś dzisiaj mam problem z nazwiskami dziennikarzy Gazety Wyborczej. I jest to swoista bomba typowa dla tego dziennikarza. Cały spisek polega na tym, że już Państwu cytuję. Według jednego z naszych źródeł w trakcie zbierania podpisów mogło dojść do nadużycia, gdy komuś brakowało podpisów, dostawali je z tych, którymi dysponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak informuje jedno z naszych anonimowych źródeł, mogło dojść do wymiany podpisów i to jest wniosek, to jest konkluzja trzystronicowego, de facto trzystronicowego tematu w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Ja nie wiem, dlaczego cały czas się nabieram na te tytuły Gazety Wyborczej. Człowiek niby jest starszy, a cały czas tak samo głupi.
Widzisz, no to jest, ale to jest sztuka. To jest sztuka.
To jest sztuka sprzedawać cały czas tą samą sensację.
Ja tutaj o tych oszustwach chciałem tylko szybko powiedzieć, żeby też oddać sprawiedliwość. W ostatnich dniach na Facebooku pojawiały się informacje, z których wynika, że pisarka Dorota Szramek, asystentka w biura poselskiego posła Platformy Obywatelskiej Artura Łąckiego, sprzedawała swoje książki, biorąc za nie pieniądze, ale nie wysyłając ich do tych, którzy te książki kupili. Natomiast to wszystko bazuje na postach facebookowych osób zainteresowanych, które tych książek nie otrzymały. Ile w tym prawdy, no nie wiem, na ile Facebook jest teraz źródłem takim faktoidalnym, no ale to już można się spierać na ten temat oddzielnie. To może jeszcze szybko co na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej.
Ale to jeszcze zanim Dziennika, to ja Dziennik Rzeczpospolita.
A bardzo proszę.
Zagłębmy się w tą gazetę, bo tutaj dużo polityki, czy strona czwarta i piąta, oczywiście pod znakiem wystartującej oficjalnie i formalnie kampanii wyborczej. Po wczorajszej decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek, po pierwsze krótkie biogramy szóstki najważniejszych kandydatów. Prezydent Andrzej Duda, marszałek, wicemarszałek Kidawa-Błońska, prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz, Robert Biedroń z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Szymon Hołownia jako niezależny kandydat. Zresztą Szymon Hołownia już pierwszy swój spot wypuścił w internecie. Niektórzy komentatorzy mówią, że niezbyt udany i niezbyt dowcipny, ale co mnie zaintrygowało, to jest artykuł na stronie piątej, który tak jest zatytułowany. Kidawa-Błońska ukarała swoich, o co chodzi, a mianowicie 19 grudnia ubiegłego roku doszło na posiedzenia prezydium Sejmu, to 8 stycznia było to prezydium Sejmu, do przyznania kar finansowych dla posłów, którzy rozwinęli szalik z napisem Konstytucja. Wśród tych posłów była m.in. Klaudia Jachira, Urszula Zielińska, Artur Łącki. Trzymali ten szalik z napisem Konstytucja. To wszystko się działo jeszcze w ubiegłym roku. 8 stycznia prezydium Sejmu jednogłośnie uznało, że trzeba ukarać tych posłów zmniejszeniem uposażenia o 1/4. Jak dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej, w tym posiedzeniu prezydium Sejmu także brali udział wicemarszałkowie z opozycji, w tym wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, i byli za. No i teraz rozbijała się burza, jak to jest, że kandydatka Platformy karze posłów swojego klubu parlamentarnego za to, że rozwinęli szalik z napisem Konstytucja. z tego może być kolejna, może nie duża, ale taka mała aferka dookoła pani marszałek, w tym razem związana z wewnętrznymi tarciami w klubie.
No to ostatnia informacja z Dziennika Gazety Prawnej, bo ja zaraz pójdę przywitać naszego kolejnego gościa Poranka Wnet. Tylko w Dzienniku Gazecie Prawnej Europa musi zareagować na zaburzenia konkurencji. Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju Rzeczypospolitej, Peter Altmaier, minister gospodarki i energii Niemiec, Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów Francji i Stefano Patunelli, minister rozwoju gospodarczego Włoch, apelują do Margaret Vestager, unijnej komisarz do spraw konkurencji, o działanie chroniące konkurencję na europejskim rynku. I dalej na stronie 8, gdzie ten artykuł jest zamieszczony, można przeczytać, że Polska aktywnie bierze udział w tych dyskusjach, właśnie dyskusjach o reformie polityki konkurencji w Unii Europejskiej, które będą umożliwiać bardziej dynamiczny rozwój przemysłu i lepsze sprostanie nowym wyzwaniom. No i to może na tyle teraz w przeglądzie prasy.
8.14, czas na Częstokraj.
Wywiad Wnet.
Gościem programu Wnet jest senator Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry.
W Senacie trwają prace, kolejny dzień posiedzenia, ale zanim do Senatu przejdziemy, to na tą najwyższą półkę polskiej polityki się wdrapmy. Ruszyła oficjalnie kampania prezydencka 6 głównych kandydatów, w tym pana szef Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ruszyła kampania prezydencka. To po pierwsze dobrze, że wreszcieśmy się dowiedzieli, kiedy będziemy wybierać prezydenta Rzeczypospolitej. To jest dobra wiadomość. Myślę, że nie ma żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o kandydatów, którzy się zgłosili. No może jakieś tam widziałem w internecie takie osoby, które powiedzmy sobie próbują jakoś zaistnieć, ale co do głównych kandydatów, to chyba zaskoczeń nie ma. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że pan minister Cichocki, jak donoszą media, ma być szefem kampanii wyborczej Szymona Hołowni.
To nawet nie media, panie senatorze, ale sam kandydat zaprezentował Jacka Cichockiego, byłego ministra w KPRM-ie, za czasów Donalda Tuska, jako swojego szefa sztabu.
No właśnie, to by wskazywało na to, że za tym jest jakiś bardziej konkretny plan polityczny i bardziej profesjonalny, bo pan Cichocki jest niewątpliwie profesjonalistą. Czy ten plan się uda? Ja mam wątpliwości. Jednak uważam, że w Polsce Polacy mają skłonność do głosowania na polityków, nie na trochę jednak celebrytów. Tak mi się wydaje.
W waszym szerokiej koalicji jest Paweł Kukiz, który trochę jako celebryta lat temu 5 zamieszał
wybory. No tak, ale ja bym powiedział, że Paweł Kukiz jest w naszej koalicji i się cieszymy, ale jednak Paweł Kukiz, patrząc od 2015 roku, to wydaje mi się, że jednak podzielił los każdego celebryty w polskiej polityce. To znaczy, on sam jest w parlamencie, bardzo się cieszymy z tego, wnosi dużą wartość do PSL-u. Natomiast projekt Kukiz 15 jako samodzielnego bytu w zasadzie nie istnieje. Są poszczególni parlamentarzyści w różnych miejscach, ale pomysł na zmianę w Polsce samodzielną ruchu Kukiz 15 wydaje mi się, że jednak nie zakończył się sukcesem.
A z drugiej strony, jak można posłuchać ostatnich, wczorajszych wystąpień Władysława Kosiniaka-Kamysza, to dużo z ideałów, dużo z programu ruchu Kukiz 15 można znaleźć w PSL-u, chociażby w wymiarze sprawiedliwości. Tam jest ten element chociażby sędziów wolności, że państwo...
Sędziów pokoju. Ja myślę jedną rzecz, bo to jeżeli przechodzimy trochę do wymiaru sprawiedliwości, to jest rzeczą oczywistą, że wymiar sprawiedliwości zmieniać trzeba. Jest tylko pytanie jak. No w moim przekonaniu nie tak, jak się go zmienia w tej chwili, bo to jest skupienie się na personaliach. No, a ja mogę powiedzieć, 15 rok mija mojego bycia parlamentarzystą. Czy przychodzili do mnie ludzie ze sprawami, że mają sprawy w sądach? Tak. O co najczęściej chodziło? O przewlekłość postępowania. I tu jest pytanie o to, bo jak się rozmawia z sędziami, którzy nawet starają się nie być, że tak powiem, po jakiejś stronie sporu. Ja z takim sędzią rozmawiałem, moim kolegą sprzed lat, który się do mnie zgłosił, to on mówi, wiesz, jakbym ja miał wskazać, co jest moim głównym problemem, to moim głównym problemem, czy naszym głównym problemem jest to, że my pewną ilość czynności proceduralnych, takich samych, musimy wykonać, jeśli ktoś strzelał do gołębi, jeśli ktoś nie przyjął mandatu karnego za zbyt szybką jazdę i jeśli ktoś kogoś zamordował. Mówi, ja bym często się podnosi ten przykład francuski, że tam jest mniej sędziów. On mówi, oczywiście jest mniej sędziów, ale sędzia we Francji zajmuje się poważnymi sprawami, mniej poważnymi sprawami właśnie typu mandatowego czy zakłócania ciszy nocnej zajmuje się referendarz sądowy. Pytanie jest, czy ten pomysł sędziów pokoju, no nie jest inną nazwą tego referendarza sądowego, o którym mówił mój kolega. Moim zdaniem tak jest i powinniśmy o takich rozwiązaniach rozmawiać.
Zaraz do wymiaru sprawiedliwości przejdziemy. Jeszcze na sekundę zostajemy przy kampanii wyborczej na prezydenta. Marek Sawicki, bardzo ważny polityk PSL-u,
tak jest.
Mówi, że w drugiej turze, o ile nie znajdzie się w niej prezes PSL-u, to głosy, które były oddane na początek, w pierwszej turze na Władysława Kosiniaka-Kamysza, mogą przejść na Andrzeja Dudę i dać mu zwycięstwo.
Znaczy ja bym po pierwsze przede wszystkim powiedział tak, że to jest zawsze pytanie do każdego kandydata, który nie wchodzi do drugiej tury, na ile on jest w stanie kontrolować swoje głosy. Tak? I tutaj do tej pory jako PSL mieliśmy z tym pewien problem. To pokazuje bardzo dobrze, że wyniki parlamentarne były większe i wielokrotnie lepsze niż wyniki naszych kandydatów na prezydenta.
5-6-krotnie
tak,
lepsze.
To pokazuje, że przynajmniej do tej pory no mieliśmy pewien problem z kontrolowaniem własnych głosów. Ja mam nadzieję, że od czasu, kiedy prezesem PSL-u jest Władysław Kosiniak-Kamysz, będziemy mieli większą kontrolę nad tymi głosami. Mam taką nadzieję, robimy wszystko, żeby tak było.
I dobry wynik w wyborach prezydenckich, bo ostatni dwucyfrowy wynik to zdaje się Roman Bartoszczyk. To
tak
jeszcze
jest.
Rok
i to
90.
90, 30 lat temu. Więc ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie potrafił bardziej kontrolować głosy PSL-u. Ja bym powiedział tak, no ja osobiście jestem sceptyczny co do tego, żeby przekazywać głosy PSL-u Andrzejowi Dudzie.
No, ale one same przejdą, kiedy będziemy mieli do wyboru albo elektorat PSL-u, albo Andrzeja Dudę, albo kogoś z lewicy, albo z Platformy, to no, samoistnie pójdzie
ja
na bardziej
tak,
konserwatywnego.
No, o tym chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie związać naszych wyborców i dostarczyć ich konkretnemu kandydatowi. Oczywiście jeżeli by było tak, ja cały czas mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w drugiej turze, zwłaszcza, że wydaje mi się, że kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i sama Małgorzata Kidawa-Błońska jako bardzo miła, kulturalna, życzliwa, sympatyczna osoba, no wydaje mi się, że przynajmniej ten początek kampanii nie jest taki, jak wszyscy by sobie wyobrażali. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale w związku z tym, myślę, nie najlepszym początkiem kampanii wyborczej, Ja bym nie uważał, że to oto już jest pewne, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest w drugiej turze. Ja uważam, oceniając ten początek, że szanse Władysława Kosiniaka-Kamysza i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są wyrównane. Wszystko się okaże.
Jeżeli to jest tak bardzo wyrównane, to w drugiej turze może też się znaleźć albo Robert Biedroń, albo Szymon Hołownia, albo Krzysztof Bosak, bo to może się bardzo spłaszczyć w pewnym momencie.
To znaczy, czy Szymon Hołownia, mówiliśmy już o tym, że zaskoczył mnie kandydaturą swojego szefa sztabu, oczywiście. No ja jednak mimo wszystko trwam przy swoim poglądzie, no, że celebryci nie mają w polskich wyborach prezydenckich wzięcia. Czy Robert Biedroń wie?
Czy jest celebrytą, czy politykiem Robert Biedroń? Bo to też jest pytanie.
Znaczy ja bym powiedział jeszcze inaczej. Znaczy niezależnie, jest trochę celebrytą, trochę politykiem, tak bym to ocenił. Natomiast no, Robert Biedroń ma pewien zasadniczy problem. Ten zasadniczy problem polega na tym, że została złożona deklaracja złożenia mandatu do Parlamentu Europejskiego. Ta deklaracja nie została dotrzymana i to będzie w tej kampanii przypominane. Po ludzku ja Roberta Biedronia rozumiem, że trudno zrezygnować z dość komfortowych warunków pracy w Parlamencie Europejskim. No ale to jeżeli się nie chciało z tego rezygnować, to nie trzeba było o tym mówić, że się zrezygnuje, prawda?
I nie trzeba było trochę zostawiać własnej formacji na lodzie. Teraz już wiosny w zasadzie nie ma, jest połączona nowa formacja, czy ma być połączona formacja.
No tak, no ja bym powiedział tak, odejście pani Spurek to pokazuje trochę, bo my możemy o pani Spurek i jej happeningach mieć różne zdanie. Ja mam zdanie bardzo krytyczne, ale patrząc z punktu widzenia kogoś o bardzo lewicowych poglądach, no ona jest osobą ideową i jej porzucenie wiosny no trochę pokazuje, co się stało z tym projektem. Prawda?
To panie senatorze, w studio Poranka Wnet Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie senatorze, jeżeli dojdzie do jakiegoś wyboru między Andrzejem Dudą a Robertem Biedroniem albo Szymonem Hołownią, to gdzie by się ugłosował głos pana senatora?
No z całą pewnością nie oddałbym głosu na Roberta Biedronia. Tak? To mogę jasno powiedzieć, że nie widzę takich okoliczności, zresztą cała moja droga polityczna trochę na to wskazuje, że wykluczam taką sytuację. Tak? Teraz pytanie, kto by się znalazł w drugiej turze. Tak? Ja cały czas podtrzymuję, że są spore szanse, że znajdzie się w nich Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wtedy nie będzie pani od dylematu.
I wtedy i w pierwszej, i w drugiej turze oddam swój głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wie pan, nie chcę dywagować. Ja bym powiedział tak, no siłą rzeczy przez swój związek z Kościołem, taki deklarowany, i pewne akcje charytatywne, które robi Szymon Hołownia, no jakoś tam to odpowiada mojej wrażliwości, tak bym to ujął, więc gdybym miał w drugiej turze Szymona Hołownię albo Andrzeja Dudę, to myślę, że oddam głos na Szymona Hołownię, ale ja jeszcze raz podtrzymuję, że uważam, że w drugiej turze będzie Władysław Kosiniak-Kamysz.
Chociaż jak posłuchać programu i tego społecznego, i tego bardzo ideowego, czy tego wartości, który ma Szymon Hołownia, to raczej jest to kandydat lewicowy.
No szczerze mówiąc, wydawało mi się jako osobie o wrażliwości konserwatywnej, że ten program, z którym wyjdzie Szymon Hołownia, no będzie jednak bardziej taki w stronę konserwatywną, powiedziałbym centrowo-konserwatywną. Powiedziałbym, że to
dużo
jest,
więcej lewicy,
że to tak jest jakiś taki program, powiedzmy, nazwałbym go centrowym, z pewnym wychyleniem, no bardziej w stronę, co do której nie myślałem, że będzie wychylony w tą stronę.
No. Rzeczywiście jest to bardziej kandydat lewicowy. No to przejdźmy teraz w drugiej części naszej rozmowy do kwestii praworządności. Wczoraj w Senacie dwie konferencje. Jedna z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na początek, gdzie senatorowie, chyba prawie wszyscy senatorowie opozycyjni się pojawili, no i mówili, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dyscyplinującej to jest w zasadzie akt niszczący nasz wymiar sprawiedliwości już dokumentnie.
No proszę pana, znaczy ja jestem przekonany o tym, że ta ustawa daje rządzącym dodatkowe narzędzia do, że tak powiem, dyscyplinowania sędziów, i to dyscyplinowania w taki sposób, bym powiedział, no bardzo, bardzo nieładny. Tak? No ja uważam, i zresztą to jest potwierdzone też orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baka przeciwko Węgrom, tam jest takie stwierdzenie, że bo jest pytanie o to, co jest zaangażowaniem politycznym sędziów. I w tej sentencji wyroku jest powiedziane, że jeżeli sędziowie angażują się w coś, co dotyczy dyskusji publicznej o kształcie wymiaru sprawiedliwości, to nie jest to zaangażowanie polityczne. No i moim zdaniem tutaj tak naprawdę jest pies pogrzebany, no bo ja uważam, że jeżeli się odbywa Marsz Tysiąca Tuk, to jest lepsza, gorsza forma, ale uprawniona forma zabierania głosu przez środowisko sędziowskie o kształcie wymiaru sprawiedliwości. No jeżeli się pojawiają w związku z tym głosy, że trzeba zastosować różne sankcje karne, bo wyszli w togach, bo to, bo tamto i tak dalej, to powiedzmy sobie, że ta ustawa ułatwia takie działania. Jeżeli sędziowie mają pisać, do jakich stowarzyszeń należą, no to oznacza, że to jest skierowane wprost przeciwko Justycji bądź konkurencyjnemu Stowarzyszeniu Sędziów Temis. No jeżeli piszemy tam w tej ustawie, ustawodawca pisze o tym, że nie wolno się angażować politycznie i nie jest wymienione tak naprawdę przykłady, co tym zaangażowaniem politycznym jest, bo dzisiaj mamy bardzo prostą definicję. Sędzia nie może należeć do partii politycznej. I to jest dla wszystkich jasne. Jeżeli piszemy o zaangażowaniu politycznym i nie dookreślamy go, no to dajemy tym, którzy mają w Polsce władzę, możliwość, jest takie zapomniane określenie, falandyzacja prawa, do takiej falandyzacji prawa właśnie.
Sędziowie nie mogą także do związków zawodowych należeć i to jest ten element, o którym myśli pewnie ustawodawca, że stowarzyszenia i Temis i Justycja trochę jak związek zawodowy wygląda.
Mhm. No tak, no, znaczy ja, tylko ja panu powiem, no ja podtrzymam swoje wcześniejsze zdanie, tak, ja uważam, że to jest wszystko dostarczenie rządzącym narzędzi, bo wie pan, weźmy taki prosty przykład, nie? Sędziego Juszczyszyna. Otóż wokół sędziego Juszczyszyna toczą się jakby dwie dyskusje, tak? Toczy się ta cała dyskusja wokół tej sprawy, o której mówi pani poseł Lidia Staroń, tak? I to jest jedna rzecz. I nie wiem, jak jest w tej sprawie. Ja bym, jeżeli ktoś uważa, że pan sędzia Juszczyszyn przekroczył tam swoje kompetencje, to ja rozumiem, że tą sprawę można badać, ale te wszystkie sankcje, które spadają na pana sędziego Juszczyszyna, one nie spadają z powodu tamtej sprawy, którą ktoś zaczął badać, tego gospodarstwa przejętego w sposób właściwy, czy też nie. One spadają na niego za to, że on domaga się ujawnienia list poparcia członków KRS, które zresztą chyba dzisiaj przez jedno z mediów już są ujawniane.
To więc właśnie szukałem i nie mogłem ich znaleźć, więc chyba to taka trochę kaczka dziennikarska była. Mamy tylko jeden screen z tych list, ale że są opisane, ale to już jest kwestia do głębnej lektury gazety wyborczej. A jeszcze przejdźmy do samych, bo akurat sędzia Juszczyszyn raczej jest ścigany za to, że podważa kompetencje innego sędziego i o to chodzi w tej ustawie, tak przynajmniej mówi Prawo i Sprawiedliwość, żeby zahamować proces kwestionowania jednych sędziów przez drugich, zahamować dualizm prawny w Polsce.
No dobrze, tylko ja bym powiedział tak. Jeżeli jest tak, że sędziowie znajdują się w tej nowej KRS, dlatego, że podpisali się pod ich kandydaturę, że jednym z etapów wyłaniania ich do tej nowej rady są listy poparcia, w której oni muszą mieć stosowną ilość podpisów. I jednocześnie, pomimo wyroku sądowego, mówi się, że się tych list nie pokaże, no to rodzi się pytanie, czy ci sędziowie mają rzeczywiście wystarczającą ilość podpisów, a więc czy w tej nowej KRS zasiadają, są umocowani w sposób właściwy. No, ja jeszcze raz powiem tylko o jednej rzeczy, bo chcę to powiedzieć. Oczywiście, że to jest tak, że mianowanie sędziów jest prerogatywą prezydenta. Ale no ta prerogatywa prezydenta, ona zależy od drugiego członu. To znaczy prezydent nominuje sędziów przedstawionych przez KRS. I pytanie jest, czy ta nowa KRS jest w sposób właściwy ukształtowana? No moim zdaniem nie. Jeżeli będziemy dalej ciągnąć tą oto myśl, że pan prezydent ma wyłączne prawo mianowania sędziów, to za chwilę się okaże, że sędzią zostanie pan lub ja, chociaż nie mamy prawniczego wykształcenia, prawda?
Tam są no,
może pan
inne
ma, ale ja nie mam.
Nie mam kompetencji, żeby być sędzią. Chyba są nawet zapisy w ustawie, które mówią, kto sędzią może być, a kto nie może być, jakie musi mieć kompetencje, jakie studia skończone i że musi skończyć Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Ale wie pan, mamy przed sobą radosną twórczość Prawa i Sprawiedliwości. Kto nam zagwarantuje, że za chwilę ktoś tej ustawy nie zmieni?
No? Tylko pytanie, panie senatorze, czy my możemy formułować nasze wnioski o ustawę, która potencjalnie może powstać?
Czy to jest
właściwe rozumowanie, panie senatorze?
Wie pan, znaczy ja bym powiedział tak. Pan może je uznawać za niewłaściwe. Mnie takie rozumowanie trochę żartobliwe podsuwa jednak po pierwsze 8 lat bytności w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to fragment mojego życiorysu, o którym otwarcie mówię. I, że tak powiem, 5 lat doświadczeń ostatnich, które, że tak powiem, obserwowałem w Senacie od roku 2015 do roku 2020.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy, panie senatorze, w studio Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Kwestia, co zrobić z tymi sędziami, których już wyłoniła KRS i których mianował prezydent, bo tu są zdania podzielone.
Proszę pana, no po pierwsze, dał Sąd Najwyższy wskazówkę do tego, tak? Powiedział, że oni
są sędziami.
Że są sędziami, ale nie powinni orzekać od momentu tego orzeczenia Sądu Najwyższego. I to jest jakby pierwszy sposób rozwiązania tego. Ale ja bym poszedł dalej. No ja uważam, że jeśli jest tak, że w 89 roku usiedliśmy do okrągłego stołu i pewne rzeczy zostały przyjęte, tak, to uważam, że dzisiaj jesteśmy w takim zamieszaniu, że tak naprawdę przeciętny nasz słuchacz, przeciętny nasz widz nie wie już tak naprawdę, kto ma rację. On wie, że chciał, jakby, że jak pójdzie do sądu, to chciałby być szybko załatwiony. Jeśli jest bardziej wyrobiony w sensie życia publicznego, to się zastanawia, co się będzie działo, jak pójdzie ze sprawą do sądu. Czy na przykład, jeśli się będzie sądził z drugą stroną, to ktoś będzie podważał kompetencje sędziego i jego prawomocność, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Jest w sytuacji niepewności, nie wie tego. W związku z tym, moim zdaniem, propozycja, którą złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe, żebyśmy razem siedli i na ten temat rozmawiali, jest propozycją sensowną, aczkolwiek, uczciwie mówiąc, ja nie widzę chętnych do tego, żeby siadać wokół stołu i na ten temat dyskutować.
Nie? Ostatnie pytanie, bo czas nas goni, panie senatorze. Kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. Powrót do tego, jak było przed rokiem 15, czy inna formuła?
Proszę pana, no ja bym powiedział, że całe wątpliwości zaczęły się od naruszenia pewnej formuły, która była w roku 2015. Natomiast ja bym powiedział tak. To jest zawsze tak samo, jak oglądam funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest tak samo. To znaczy jest pewna diagnoza, że gdzieś jest źle i ta diagnoza jest bardzo często w większej części słuszna, a następnie się zabieramy za naprawę, która jest gorsza od całej choroby. Ja bym proponował w związku z tym, z całym tym zamieszaniem, oprócz okrągłego stołu, to na przykład to, żebyśmy, że tak powiem, wrócili do starego sposobu funkcjonowania KRS-u, ale też uważam, że to, co się stało, powinno być pewnym znakiem dla środowiska sędziowskiego, żeby się środowisko sędziowskie zebrało i zgłosiło własny projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości, a nie uważało, że wszystko jest w porządku.
Ja się boję własnych projektów, bo pamiętam projekt, który kiedyś przygotował sędzia Biernat, sędzia Zdziapliński, sędzia Tuleja, cała trójka sędziów z Trybunału Konstytucyjnego właśnie o tym Trybunale. Potem uznali, że ich ustawa, którą proponowali, była niezgodna z Konstytucją. Słynna ustawa 25 czerwca roku 15, która zapoczątkowała cały galimatias prawny dookoła Trybunału.
Nie pamiętam tego przypadku, ale skoro pan tak mówi, to może tak było.
Nie, rzeczywiście była taka ustawa. Jest to bardzo dobre opracowanie profesora Banaszaka, świętej pamięci już, które opisuje cały galimatias prawny z tą ustawą wynikający. Senator Jan Filip Libicki był gościem Poranka w Netze. To bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
8:41 na zegarach. To teraz piosenka z filmu Pulp Fiction, a zaraz potem kontynuujemy naszą opowieść o polityce, bo pojawi się polityk opcji rządzącej. A co?